Dzień dobry, witam po grudniowej przerwie. Mam nadzieję, że okres świąteczny upłynął Wam względnie miło i obyło się bez dramatów rodzinnych. Niestety u bohaterów dzisiejszego odcinka konfliktów rodzinno-związkowych nie brakowało, co więcej, z czasem przybierały one na sile i w efekcie spór zakończył się tragedią. Odcinek jest ostatnim z serii o Warszawie. Więcej na ten temat powiem pod koniec, ale jako że żegnamy się ze stolicą, no to zdecydowałam się, że omówię sprawę taką typowo warszawską. Mówię to tak z przymrużeniem oka oczywiście, no ale z czym nam się czasem nie kojarzy Warszawa, jak nie z wyższymi sferami, osobami publicznymi, tego typu klimatami. Tyle w ramach wstępu, teraz zapraszam na odcinek pod tytułem Przykry koniec wpływowego człowieka. Bogdan Hojna przychodzi na świat na początku lat 50., dokładnie 26 października 53 roku. Jego miejscem urodzenia jest Warszawa i to tam spędza cały okres dziecięcy oraz nastoletni. Jest na tyle związany ze stolicą, że zostaje tam również w życiu dorosłym i nigdy nie zmienia swojego miejsca zamieszkania. W Warszawie ma przestrzeń oraz możliwości, aby realizować swoje ambitne plany, więc też nie ciągnie go do wyprowadzki w jakieś inne rejony Polski. Nie ma właściwie żadnych informacji na temat jego dzieciństwa, oprócz tego, że nie jest jedynakiem, ma brata, nie wiadomo w jakim wieku, a także siostrę starszą o 5 lat Elżbietę. Elżbieta Hojna, później znana pod podwójnym nazwiskiem Hojna Duch, to jak pewnie część z Was wie, była wiceminister finansów, natomiast nie będę szczegółowo przybliżać jej sylwetki, bo też nie o niej jest odcinek. W tej sprawie wystąpi po prostu gdzieś w tle, jako siostra głównego bohatera lub też antybohatera, bo wydarzenia, które Wam przedstawię, jak się przekonacie, można interpretować na dwa sposoby, zależnie od tego, która ze stron je opisuje. Bogdana będziemy poznawać zarówno od strony zawodowej, jak i prywatnej, natomiast zbrodnia, której padł ofiarą, dotyczy przede wszystkim tej sfery prywatnej, takiej związkowo-uczuciowej, więc też na tej części jego życia bardziej się skupię. Jest końcówka lat 60. W szkole średniej 16-letni Bogdan poznaje swoją pierwszą poważną miłość. Dziewczyna urzeka go przede wszystkim swoją inteligencją. W rozmowie z nią da się wyczuć, że jest osobą oczytaną, ma swoje zdanie na różne tematy, a jak historia pokaże, wysoki poziom intelektualny to jedna z decydujących cech przy wyborze partnerek przez Bogdana. Początkowo związek wygląda na taką młodzieńczą, szkolną miłość. Według znajomych para nie za bardzo do siebie pasuje, natomiast na przekór wszystkim oni mimo upływu lat nadal są nierozłączni. Wydaje się, że są ze sobą szczęśliwi. Bogdan jest pewien, że to kobieta, z którą chce spędzić życie, więc po latach chodzenia ze sobą oświadcza się swojej partnerce. Ona te oświadczyny przyjmuje i wkrótce biorą ślub. Owocem ich miłości jest dziecko, córeczka, której dają na imię Natalia. Niestety, jak to często bywa po ślubie i urodzeniu dziecka, związek trochę zmienia dynamikę, przestaje spełniać oczekiwania stron, a między małżonkami układa się coraz gorzej. Do ostatecznego rozpadu małżeństwa dochodzi, gdy Bogdan zdradza żonę, o czym ona w jakiś sposób się dowiaduje. Po tym nie jest już w stanie wrócić do tego, jak było wcześniej i podejmuje decyzję, że chce odejść od męża. Tym samym staje się pierwszą i tak naprawdę ostatnią partnerką Bogdana, która zostawia jego, a nie zostaje zostawiona przez niego. Co więcej, po rozstaniu kobieta zaczyna się spotykać z najlepszym przyjacielem byłego męża. Może z zemsty, a może po prostu jej się spodobał. W każdym razie dla Bogdana jest to naturalnie cios i ujma na honorze. Natomiast do żony nie ma aż takich pretensji jak do kolegi i to z nim finalnie zrywa kontakt. Z byłą partnerką nadal co jakiś czas się kontaktuje ze względu na dziecko, bo mimo rozpadu ich związku chce być obecny w życiu dorastającej Natalii. W opisach Bogdana przewija się taki motyw, że był to człowiek pełen sprzeczności, działający tak jakby na krańcach dwóch różnych biegunów. Jego zachowanie zarówno w sferze prywatnej, jak i w zawodowej często wyglądało tak, jakby nie wiedział w ogóle, co chce robić, na czym mu zależy i cały czas szukał jakiejś nowej drogi. Taka duża rozbieżność i trochę działanie po omacku jest widoczne przykładowo już na etapie jego studiów, bo po pierwsze kończy aż 3 kierunki, a po drugie studiuje dziedziny kompletnie oderwane od siebie. Jako pierwszy kończy jakiś kierunek ścisły na Wydziale Matematyki i Informatyki, natomiast później dochodzi do tego również dyplom z polonistyki oraz z anglistyki. Cały proces edukacji kończy mniej więcej w drugiej połowie lat 70. i nie ulega wątpliwości, że z tak bogatym wykształceniem z pewnością uda mu się znaleźć jakąś dobrze płatną pracę na etacie. Taka wizja nie jest jednak do końca satysfakcjonująca dla Bogdana, bo mężczyzna jest z natury przedsiębiorczy i ma widoczny zmysł do interesów, więc bardziej niż o etacie marzy o jakiejś własnej działalności. Jak postanawia, tak robi i w latach 80. wypuszcza własną linię kosmetyków, później z kolei wchodzi w biznes bardziej technologiczny, bo zaczyna importować komputery z zagranicy, oczywiście po to, aby z zyskiem sprzedawać je na terenie Warszawy. Udaje mu się również załapać na takie, można powiedzieć, stałe zlecenie, bo dzięki znajomości języka angielskiego na wysokim poziomie, co w tamtych czasach nie było tak powszechne jak teraz, zostaje tłumaczem Jerzego Urbana, ówczesnego rzecznika rządu. Można więc powiedzieć, że lata 80. to taki przełomowy czas pod względem zawodowym, bo kariera Bogdana zaczyna się intensywnie rozwijać. Ale nie tylko kariera, bo nowe perspektywy pojawiają się również w sferze prywatnej. Po rozwodzie z pierwszą żoną Bogdan poznaje Monikę. Kobieta odznacza się oczywiście ponadprzeciętną inteligencją. Poza tym jest bardzo energiczna i dynamiczna w swoich działaniach. Monika to taki typ osoby, która, można powiedzieć, że jak się czegoś podejmie, to angażuje się w to na 150%. Przede wszystkim widać to w pracy, bo zlecone zadania są przez nią realizowane zawsze na najwyższym poziomie, ale też w relacjach prywatnych. Wydaje się, że Monika kompletnie przepada w uczuciu do Bogdana, jest do niego mocno przywiązana i nie ulega wątpliwości, że jest w nim też bardzo zakochana. Teraz scenariusz właściwie się powtarza, bo po jakimś czasie mężczyzna się jej oświadcza, biorą ślub i wspólnie oczekują na nowego członka rodziny, ponieważ Monika jest w ciąży. Ze względu na jej temperament trudno jej usiedzieć w miejscu, więc nawet mimo obecnego stanu pozostaje w ciągłym ruchu. Pracuje, prowadzi aktywny tryb życia, a znajomym szczególnie zapada w pamięć, gdy będąc już w zaawansowanej ciąży, Monika oznajmiła im, że zamierza pojechać i pojeździć na nartach. Mimo tak ryzykownych decyzji, cała ciąża przebiega bezproblemowo, a kobieta rodzi zdrowego synka, dla którego razem z Bogdanem wybierają imię Kazimierz. Ponownie wszystko wygląda kolorowo jedynie na początku, a później z winy Bogdana zaczyna się psuć. Monika jest bardzo lubiana przez jego rodzinę. Według Elżbiety to kobieta, przy której jej brat przede wszystkim zyskałby stabilność, której od zawsze pragnął. Niestety to kolejna sprzeczność pojawiająca się w zachowaniu Bogdana. Z jednej strony pragnie stabilności w związku, z drugiej, gdy w końcu ją uzyskuje, zaczyna szukać innych rozrywek. Tak jakby to, co już zdobyte, przestawało go cieszyć. W trakcie związku z Moniką prawdopodobnie spotyka się z innymi kobietami, które według powszechnej opinii nie do końca wiadomo, co w nim widzą. Zgodnie ze źródłami Bogdan nie jest szczególnie przystojnym mężczyzną, chociaż to przecież kwestia subiektywna. A co mogą w nim widzieć? No to, czego nie można mu zdecydowanie odmówić, to talent do brylowania w towarzystwie. Jest pewny siebie, dowcipny, zawsze elegancki, Poza tym wobec kobiet zachowuje się szarmancko, przynajmniej w początkowych fazach znajomości, kupuje im kwiaty i nie oszczędza na romantycznych kolacjach przy świecach. Ostatecznie związek z Moniką również nie wytrzymuje próby czasu i próby jego miłosnych podbojów, bo na początku lat 90. Bogdan zostawia żonę dla drugiej poza nim głównej bohaterki tej historii, mianowicie dla młodszej od niego o 11 lat, Aleksandry J. Zanim dokładnie ją opiszę, dodam jeszcze, że ten początek lat 90. to ponownie czas dużych zmian, nie tylko w życiu uczuciowym, bo Bogdan na fali wcześniejszych sukcesów zostaje prezesem Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych. Poza tym inicjuje powstanie jego flagowego przedsięwzięcia, czyli konkursu Teraz Polska, którego celem jest promowanie różnych polskich marek. Konkurs jest bardzo prestiżowy, za udział w nim trzeba zapłacić i to niemałą sumę, natomiast zwycięstwo gwarantuje wzrost rozpoznawalności marki i przede wszystkim renomę. Z takim pomysłem Bogdan czasowo wstrzelił się wręcz idealnie, bo lata 90. to czas bardzo dynamicznych zmian, odrodzenia gospodarki i tworzenia coraz to nowszych polskich firm, którym potrzebna jest promocja. Wracając do Oli, to urodziła się ona 24 sierpnia 1964 roku w Warszawie. Niektóre źródła podają, że była pasierbicą Andrzeja Wajdy, ale to tak chyba dla podkręcenia sensacji, bo jak się trochę dokładniej wczyta w te zawiłości rodzinne, to okazuje się, że Wajda był jedynie jej wujkiem i to takim przyszywanym. Mama Oli nazywa się Katarzyna Zachwatowicz, a z kolei żona znanego reżysera to Krystyna Zachwatowicz. Zbieżność nazwisk i podobieństwo imion nie są przypadkowe, ponieważ panie są siostrami. Ciocia Aleksandry wyszła za Andrzeja Wajdę, gdy dziewczynka miała 10 lat i to właśnie wtedy poznała ona sławnego reżysera, co w przyszłości okaże się być nie bez znaczenia dla pewnego epizodu w jej karierze, ale do tego jeszcze przejdziemy. Wracając do rodziców Oli, to obracają się oni w takim środowisku artystycznym. Jej tata jest sławnym lektorem radiowym, a mama śpiewaczką, a na późniejszych etapach kariery nauczycielką śpiewu oraz emisji głosu. Współpracuje głównie z aktorami, ale nie tylko, bo jest zatrudniona również na jednej z warszawskich uczelni, gdzie prowadzi zajęcia dla studentów. Aleksandra nie jest jedynaczką, ma brata, Michała. Mimo całej artystycznej i medialnej otoczki towarzyszącej im w domu rodzinnym, dzieci nie podzielają pasji rodziców i przy wybieraniu kierunku studiów obierają zupełnie inne ścieżki. Michał studiuje w Stanach Zjednoczonych na bardzo prestiżowej uczelni, bo na Harvardzie. Kończy tam biologię, robi nawet doktorat, po czym wraca do Polski, gdzie podejmuje karierę naukową. Ola z kolei zostaje absolwentką filozofii. Gdy poznaje Bogdana Hojnę, jest albo w miarę świeżo po studiach, albo właśnie kończy ten etap edukacji, ponieważ ich drogi krzyżują się w 1990 roku, czyli gdy Ola ma 26, a Bogdan 37 lat. Zanim jednak Aleksandra w ogóle poszła na studia, próbowała swoich sił w aktorstwie. Widać, środowisko, w którym dorastała, miało na nią mimo wszystko jakiś minimalny wpływ i postanowiła, że chce sprawdzić, jak to jest wystąpić na dużym ekranie. Jako nastolatka zagrała drugoplanową postać w filmie pod tytułem Bez znieczulenia w reżyserii Bez zaskoczeń Andrzeja Wajdy. W filmie gra córkę głównego bohatera, w mojej ocenie całkiem udany debiut, później miała jeszcze jakiś epizod z dubbingiem, również w filmie Wajdy, ale ostatecznie porzuciła ścieżkę kariery filmowej. A jak Ole opisują znajomi? Przede wszystkim jako osobę inteligentną i błyskotliwą. Poza tym raczej skrytą i niewylewną, ale dowcipną oraz umiejącą zrobić dobre wrażenie. Niektórzy znajomi dopatrują się w jej charakterze trochę narcystycznego rysu, inni powiedzieliby pewnie, że Aleksandra jest po prostu pewną siebie kobietą. Jeżeli chodzi o jej aparycję, to jest osobą niską, o drobnej budowie ciała i delikatnych rysach. W jednym ze źródeł pojawia się nawet określenie, że ma wręcz trochę dziecinną twarz. Z negatywnych cech, poza tym domniemanym narcyzmem, to jest też wzmianka o takiej nadmiernej uczuciowości w zachowaniu Oli, ale nie uczuciowości w sensie romantycznym, tylko bardziej chodzi o taki pompatyczny sposób bycia, który pewnie niektórych mógłby drażnić. Nie przeszkadza to jednak Bogdanowi, przynajmniej początkowo, bo on bezapelacyjnie zakochuje się w Oli. Ona w nim oczywiście też, i to bardzo, wszystkim opowiada, że Bogdan to miłość jej życia. Na drodze ich miłości staje jednak Monika, która bardzo źle znosi rozstanie z mężem. Nie od początku daje im się we znaki, bo początkowo przybiera taką taktykę, że chce w ogóle usunąć Bogdana ze swojego życia. Wyrzuca ich wszystkie wspólne zdjęcia, nie chce o nim rozmawiać i w ogóle próbuje się zachowywać, jakby go po prostu nie było. Niestety ten sposób się nie sprawdza, bo przecież jest Kazik, który po pierwsze przypomina Monice o istnieniu Bogdana, a po drugie, mimo konfliktu między rodzicami, ma prawo widywać się z ojcem. Kobieta decyduje więc, że nie będzie im utrudniać kontaktów i zgadza się na regularne spotkania Bogdana z synem, aczkolwiek to wszystko odbywa się bardzo dużym kosztem emocjonalnym. Każdorazowe spotkanie przy okazji przekazywania syna pod opiekę byłego męża rodzi w niej bolesne wspomnienia. Dopiero po długim czasie kobiecie udaje się dojść do równowagi, przechodzi nad tym wszystkim do porządku dziennego i jakoś akceptuje związek Aleksandry i Bogdana. Zanim jednak do tej równowagi doszło, pojawiło się kilka sytuacji konfliktowych, które trochę obnażyły prawdziwe oblicza uczestników zdarzeń. W tego rodzaju sytuacjach zazwyczaj najlepszym wyjściem jest to, aby byli małżonkowie wyjaśnili swoje problemy we dwójkę i dogadywali się wyłącznie ze sobą. Wciąganie w to nowych partnerów czy partnerek tylko najczęściej zaognia sytuację i jest zwyczajnie zbędne. Niestety tutaj takie zdroworozsądkowe podejście nie miało zastosowania, bo Ola została wciągnięta w konflikt i bardzo szybko zaangażowała się w całą sytuację, tworząc z Bogdanem wspólny front przeciwko jego byłej żonie. Pojawiają się wzmianki o jakichś kuriozalnych sytuacjach mających wzbudzić zazdrość Moniki, bo obie panie pracowały w tej samej instytucji, założonej notabene przez Bogdana, i Ola miała regularnie zostawiać na biurku Moniki kopie listów miłosnych, które docelowo pisała dla nowego partnera. Monika nie pozostawała jej dłużna i jeszcze w trakcie tej krytycznej fazy miała pójść do rodzinnego mieszkania Aleksandry, mieszczącego się przy ulicy Lwowskiej, i tam zaatakować jej babcię. Nie stało się nic groźnego, ale potencjalnie mogło, bo doszło do lekkiej przepychanki na klatce schodowej w okolicy schodów, więc gdyby tylko Monika popchnęła starszą kobietę trochę mocniej, to ta mogłaby nie utrzymać równowagi, czego skutki byłyby zapewne opłakane. Po tym incydencie Ola zaczyna namawiać Bogdana, aby odpłacić Monice pięknym za nadobne. Wielokrotnie mobilizuje partnera, aby zepchnął swoją byłą żonę z wysokości kilku bądź kilkunastu stopni, bo tutaj cytat, tylko to ją nauczy, że nie można spychać nikogo ze schodów. Bogdan chyba traci zdrowy rozsądek pod wpływem tego namawiania, bo wyraża zainteresowanie realizacją pomysłu, ale na szczęście przed przystąpieniem do działania zwierza się ze swoich planów bratu. Ten studzi jego zapał i stanowczo odradza podejmowania tak drastycznych działań, na co Bogdan ostatecznie przystaje. Mimo że ta sytuacja nie ma tragicznego zakończenia, to brat zaczyna się niepokoić, bo widzi do jakiego stopnia Ola jest w stanie zmanipulować Bogdana. Podobno brat omawia nawet całą sytuację z Moniką i tu zaskakujący zwrot akcji, bo kobieta w trakcie rozmowy nie przyznaje się ani do zaatakowania, ani do jakiejkolwiek interakcji, nawet rozmowy, z babcią Aleksandry. Trudno zweryfikować, kto mówi prawdę, ale jeżeli jest chociaż cień szansy, że Bogdan i Ola planowali atak na Monikę nie w odwecie za jej wcześniejsze zachowanie, a tak po prostu, no to tym bardziej buduje to bardzo niepokojący obraz. Niestety ta sprawa jest tak zawiła, jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie, że często nie da się stwierdzić, która wersja jest prawdziwa. Wszystko opiera się tak naprawdę na klasycznej konwencji słowo przeciwko słowu i trudno to skonfrontować z jakimś chłodnym spojrzeniem z zewnątrz, bo każdy z uczestników jest właściwie jakoś emocjonalnie zaangażowany i nikt takiego chłodnego spojrzenia nie posiada. Może to jest jeden z powodów, dlaczego finalnie doszło do tragedii. Kilkanaście miesięcy później, gdy już całe widmo poprzednich relacji Bogdana powoli odchodzi w zapomnienie, on i Ola mogą w końcu skupić się przede wszystkim na sobie. W 1994 roku Aleksandra zachodzi w ciążę, więc razem z Bogdanem oczekują narodzin dziecka. W 1995 roku na świat przychodzi ich syn, Ksawery Aleksander. Te imiona to tak chyba bardziej związane z samą Olą, więc może ona wybierała, bo Ksawery to imię po jej tacie, no i Aleksander jak Aleksandra, można tu dostrzec jakąś analogię. Gdy syn przychodzi na świat, Ola ma 31 lat, natomiast Bogdan 42 lata. Świeżo upieczeni rodzice wraz z synkiem zamieszkują w domu należącym do Bogdana. Tym samym Ola staje się dość mocno uzależniona od partnera, bo nie tylko mieszka w domu, którego to on jest właścicielem, ale również nadal pracuje w instytucjach, w których Bogdan jest minimum członkiem zarządu i jego głos jest tam jednym z decydujących. Skoro występuje tak duża zależność, to nasuwa się wniosek, że gdyby Ola z jakiegoś powodu chciała odejść od partnera, no to straciłaby nie tylko dach nad głową, ale i najpewniej źródło dochodu. Ich związek nie jest w żaden sposób ustrukturyzowany prawnie, pozostają w narzeczeństwie, bo mimo że Bogdan ogólnie miał w zwyczaju zawierać związki małżeńskie z matkami swoich dzieci, teraz nie ma takiej możliwości. Formalnie nadal jest mężem Moniki, ponieważ sprawa rozwodowa się przedłuża, co blokuje kwestię kolejnego ślubu. Czy było to celowe zagranie ze strony byłej żony, czy może powód tak długiego procesu był inny? Nie wiadomo, ale gdy w końcu rozwód zostaje sfinalizowany, Bogdan nie jest już taki chętny, żeby ponownie się żenić. W międzyczasie Aleksandra zaczęła pokazywać się od takiej bardzo zaborczej strony, stała się zazdrosna i zachowywała się tak, jakby chciała mieć Bogdana tylko dla siebie. Jemu taki stan rzeczy zdecydowanie nie odpowiada, więc coraz częściej dochodzi między nimi do kłótni. Zdarza się, że są to konflikty tak zacięte, że Ola wyprowadza się od partnera i czasowo pomieszkuje u rodziców. Każdorazowo jednak do niego wraca. Pewnie nie bez znaczenia pozostaje tu ta jej słaba sytuacja, zarówno mieszkaniowa, jak i zawodowa. Więc cały cykl pod tytułem kłótnia, wyprowadzka, powrót zaczyna się od nowa i powtarza się wielokrotnie. Nawet jeśli za zamkniętymi drzwiami to Ola jest tą stroną bardziej zaborczą, to Bogdan nie pozostaje jej dłużny. Często rani ją słowami i traktuje ją w upokarzający sposób, również w obecności świadków. Da się więc gołym okiem zauważyć, że ich związek, podobnie jak wszystkie poprzednie, wkroczył w tą fazę, gdy już przestaje być kolorowo. Patrząc na chronologię wydarzeń, powoli zbliżamy się do przełomu lat 90. i zerowych, kiedy to kariera Bogdana Hojny zaczyna trochę zwalniać. W karierze Bogdana, jak w wielu innych karierach, zdarzały się wzloty i upadki. Bywało, że jego biznesy były nietrafione, a kolejne spółki bankrutowały. Zdarzały się również różnego rodzaju kombinacje, w stylu na przykład otwierania coraz to nowszych spółek formalnie na różnych członków rodziny, natomiast w praktyce to Bogdan nimi zarządzał i czerpał zyski. Nic chwalebnego, ale też no nie oszukujmy się, nic aż tak zaskakującego. Mimo potknięć trzeba przyznać, że Bogdan Hojna miał żyłkę do interesów, był znanym w stolicy biznesmenem, wielu pewnie nawet określiłoby go mianem wizjonera. Założył wydawnictwo, które publikowało m.in. chętnie czytany w tamtych czasach magazyn Solidna Firma. Poza tym zainicjował powstanie kilku konkursów. Oprócz wspomnianego przeze mnie wcześniej Teraz Polska, stworzył też dość znany i chyba nadal funkcjonujący program społeczny Mistrz Mowy Polskiej. W towarzystwie ma opinię błyskotliwego i wręcz kipiącego pomysłami, wpływowego człowieka, z którym wiele rzeczy można załatwić. Wydaje się, że jego kreatywność w wymyślaniu kolejnych przedsięwzięć jest wręcz nieograniczona, ale to tak, wiecie, z przymrużeniem oka, bo jednak każdy ma jakieś swoje granice. Natomiast Bogdan perfekcyjnie kreuje swój obraz jako człowieka silnego psychicznie, z dużymi pokładami energii życiowej, który nigdy się nie poddaje. To wszystko z kolei składa się na to, że z zewnątrz wygląda na kogoś wręcz niezniszczalnego. Kogoś, kto mimo zadawanych ciosów zawsze się podniesie. I jest w tym ziarno prawdy, bo faktycznie mimo ilości różnych skandali i niepowodzeń radzi sobie całkiem nieźle. Niestety chyba nie do końca zdaje sobie sprawę, że największe zagrożenie dla siebie stanowi on sam. Przechodząc do tej ciemniejszej strony osobowości Bogdana, to wspominałam wam na początku, że działał on jakby na krańcach dwóch biegunów. Inicjował różne biznesy, zdobywał pieniądze, ale też bardzo szybko je tracił. Po pierwsze wskutek impulsywnych decyzji, po drugie przez życie ponad stan i po trzecie przez zależność, która była widoczna już w życiu uczuciowym, czyli to, co zdobyte, przestaje go cieszyć, więc dąży do destrukcji. Stworzone przez niego firmy spotykał podobny los, co stworzone przez niego związki. Najpierw zapalał się do działania, działał metodycznie, ale potem, gdy już osiągnął zamierzony cel, niszczył kolejne biznesy przez zaniedbanie albo przedwczesne odcinanie kuponów. Doczekał się kilku wyroków za malwersację oraz oszustwa i dobrze by było, gdyby tylko na tego rodzaju zarzutach w sferze zawodowej się skończyło, ale niestety to nie wszystko. W relacjach ze współpracownikami Bogdan Hojna również pokazuje podwójne oblicze. Bywa skory do pomocy, pojawiają się nawet tacy, którzy wspominają, że gdyby nie spotkali go na swojej drodze, to nigdy nie osiągnęliby tyle, ile udało im się osiągnąć. Ale z drugiej strony są głosy, które całkowicie niwelują ten pozytywny obraz. Wśród współpracowników Bogdan sprawia wrażenie cynicznego i takiego, który żyje według własnych zasad, w których wyznacznikiem jest przede wszystkim jego własne ego. Na jednym z forów internetowych, gdzie omawiana jest sprawa Bogdana, jeden z użytkowników pisze, tutaj cytat: pracowałem w redakcji pana Hojny i szybko z niej uciekłem, po tym jak na własne oczy zobaczyłem, jak pobił jedną z pracownic, która upomniała się o pensję. Podobny wątek pojawia się w jednym z artykułów źródłowych, ale to omówię za chwilę. Najpierw jeszcze kwestia wynagrodzeń, bo akurat opóźnienia w ich wypłacaniu to bardzo często powtarzany zarzut. Oczywiście pracowników w żadnej sytuacji nie musi jakkolwiek obchodzić tłumaczenie, że firma ma kłopoty. Oni mają umowy i wynagrodzenia powinni dostawać na czas. Natomiast opóźnienia w wypłatach są tym bardziej rażące, gdy widać, że szef żyje bardzo wystawnie, a pracownikom regularnie płaci z poślizgiem albo w ratach. Bogdan zresztą nie tylko na wynagrodzeniach oszczędza, ale na różnych innych okołopracowniczych kosztach również. W 2003 roku przykładowo jako prezes Fundacji Teraz Polska zostaje skazany za to, że nie wpłacał zaliczek na poczet podatku dochodowego pracowników. Tylko że o ile kwestia podatku wychodzi dopiero po czasie, no to opóźnienia w wynagrodzeniach są tematem gorącym, poruszanym przez pracowników na bieżąco. Na porządku dziennym jest więc dopominanie się przez nich o pieniądze i tu przechodzimy do kolejnej sytuacji, kiedy to jedna z pracownic miała wejść do gabinetu Bogdana i powiedzieć, że nie wyjdzie, dopóki nie dostanie zaległej wypłaty. Wtedy Bogdan wstał, wyszedł i zamknął ją na klucz, aby jak to uargumentował, zmiękła. Po kilku godzinach krzyków oraz płaczu tej kobiety otworzył drzwi, po czym doszło między nimi do szarpaniny. Cały ten wątek relacji zawodowych, a także działań biznesowych Bogdana dobrze podsumowuje wypowiedź jednego z pracowników przytoczona przez Gazetę Wyborczą. Cytuję. Gdyby szef chciał uczestniczyć we wszystkich rozprawach, które toczą się przeciwko niemu, zamieszkałby w sądzie. Na przełomie lat 90. i zerowych, po wyczerpujących miesiącach ciągłych awantur, licznych rozstaniach, powrotach i życiu właściwie bez przerwy w takim jednym zapętlonym schemacie, związek Oli i Bogdana ostatecznie się rozpada. Kobieta na dobre wyprowadza się od narzeczonego, a syna zabiera ze sobą. Podobnie jak wcześniejsze partnerki, nie utrudnia Bogdanowi kontaktów z Ksawerem, przynajmniej początkowo. A właśnie, jak już jesteśmy przy tych latach i byłych partnerkach, to wydawałoby się, że sprawa z Moniką jest definitywnie zamknięta, ale okazuje się, że nie do końca. Nieznany jest kontekst sytuacji, natomiast w 2000 roku dochodzi do pobicia, którego sprawcą jest Bogdan, a ofiarą pada właśnie Monika. Co więcej, do pobicia dochodzi w obecności świadków, przed szkołą, na oczach nastoletniego wtedy Kazika oraz jego kolegów. Interweniuje dziennikarz Gazety Wyborczej, który znajduje się w pobliżu całego zajścia. Być może przypadkiem, a może celowo, skoro Bogdan był już wtedy osobą publiczną. Sprawa finalnie trafia do prokuratury, a następnie zapewne na wokandę, gdzie ciągnie się przez kolejne lata. Mimo że w wielu sytuacjach postawa Bogdana jest naprawdę skandaliczna i godna potępienia, to w stosunku do dzieci zachowuje się on nad wyraz dobrze. Oczywiście mówię tu o takim zachowaniu, gdy jest z dziećmi sam na sam, bo ogólnie narażanie ich na oglądanie tego, jak ojciec bije matkę gdzieś jeszcze przed szkołą w miejscu publicznym, no to nie jest też jakiś szczególny akt miłości ani dowód na wzorowe rodzicielstwo. Natomiast no w takim kontakcie jeden na jeden dzieci darzy dużym uczuciem i dba, aby niczego im nie brakowało. A także, co nie jest chyba aż tak częste w przypadku tego rodzaju rodzin, stawia sobie za priorytet, aby wszystkie jego dzieci się znały, miały dobry kontakt i traktowały siebie nawzajem jak prawdziwe rodzeństwo. Jego cel zostaje osiągnięty, bo dzięki częstym wspólnym wyjazdom Natalia, Kazik i Ksawery są sobie bardzo bliscy i bez żadnych oporów mówią o sobie mój brat albo moja siostra. Wracając do Aleksandry, to po wyprowadzce związek jest dla niej niby już zakończony, jednak nadal uważnie obserwuje, co się dzieje. Po jakimś czasie Bogdan zaczyna spotykać się z nową kobietą, Karoliną. Raczej nie jest to jedynie przelotny romans, a relacja bardziej zmierza w kierunku takiego poważnego związku. Gdy Ola się o tym dowiaduje, grozi byłemu partnerowi, że jeśli nie zakończy tej relacji, to ona skutecznie uniemożliwi mu kontakt z Ksawerym. Dla Bogdana ten argument jest na tyle przekonujący, że ostatecznie spełnia jej żądania. Podobny los spotyka jego następne znajomości, bo Ola śledzi jego kolejne partnerki, sprawdza, gdzie mieszkają, wysyła im listy i regularnie wszczyna awantury, więc kobiety zwyczajnie się jej boją. Co finalnie skutkuje tym, że nie chcą kontynuować spotykania się z Bogdanem. Nęka nie tylko nowe znajome, byłego partnera, ale też jego samego. Ma taki rytuał, że każdej nocy, dokładnie o godzinie 2, zaczyna dzwonić na jego telefon, wiedząc, że Bogdan trzyma urządzenie w sypialni obok łóżka. Potrafi tak dzwonić nawet przez kilka godzin, często telefony urywają się więc dopiero o świcie. Naturalnie były partner zgodnie ze swoim temperamentem nie pozostaje jej dłużny. Potrafi być bezwzględny i bez wahania na każdy cios odpowiada kolejnym, również w dosłownym sensie, bo pobicie jednej z pracownic czy pobicie Moniki to nie jedyne przypadki, kiedy dopuszcza się on przemocy wobec kobiet. W lutym 2002 roku jego ofiarą staje się opiekunka Ksawerego, która na wyraźne polecenie Aleksandry odmawia Bogdanowi oddania mu syna pod opiekę. Po tym incydencie mężczyzna zostaje skazany na 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Poza tym otrzymuje dozór kuratora i musi wypłacić swojej ofierze odszkodowanie. Blisko 1,5 roku później, w czerwcu 2003 roku, w trakcie zakończenia roku szkolnego, kiedy to Ksawery kończy 1 klasę szkoły podstawowej, ponownie dochodzi do pobicia. Tym razem ofiarą Bogdana staje się Aleksandra. Mężczyzna atakuje byłą partnerkę przed szkołą, na oczach syna, tak samo jak kiedyś zaatakował jego opiekunkę. Na obdukcji lekarskiej wychodzi, że Ola doznała urazu głowy, na chwilę straciła też przytomność. Dodatkowo ma liczne krwiaki na całym ciele, jednak nie chce złożyć doniesienia. Sytuacja zachodzi już tak daleko, że boi się Bogdana i tego, co może jej zrobić w odwecie, jeżeli otwarcie wystąpi przeciwko niemu. Role się więc trochę odwracają, bo teraz to Bogdan stara się uprzykrzyć Oli życie na wszelkie możliwe sposoby. zna nowy adres byłej partnerki, więc nieraz zdarza się, że podjeżdża pod kamienicę, w której mieszka i głośno dobija się do jej drzwi. Ola nie zamierza go wpuszczać do środka, więc w pewnym momencie Bogdan rezygnuje, jednocześnie planując zemstę. Pewnego razu, gdy ponownie nie udaje mu się dostać do środka, odchodzi, ale po kilku minutach pod dom podjeżdżają dwa wozy strażackie oraz policja. Mundurowi przyjeżdżają na sygnale, blokują całą ulicę i zaczynają ewakuować mieszkańców kamienicy. Zdezorientowanym ludziom wyjaśniają, że otrzymali zgłoszenie, że w jednym z mieszkań ulatnia się gaz. Gdy Ola słyszy to tłumaczenie, nie ma wątpliwości, że to kolejna zagrywka Bogdana. Potwierdzają to oględziny instalacji, bo okazuje się, że żaden gaz się nie ulatnia. Aleksandra całą sytuację opisuje przed sądem w trakcie jednej z rozpraw o alimenty. Sędzia porusza więc temat z Bogdanem, pytając: poczuł pan gaz, zawiadomił straż, a sam co pan zrobił? On jak gdyby nigdy nic odpowiada, że poszedł do domu, bo przecież swoje już zrobił. Innym razem dochodzi do jeszcze bardziej kuriozalnej sytuacji, ponieważ Hojna zapewne w trakcie śledzenia byłej partnerki zauważa, że zostawiła ona na chwilę Xawerego przed sklepem, a sama weszła do środka. Podjeżdża więc do chłopca, wciąga go do samochodu i odwozi na komisariat. Tam informuje funkcjonariuszy, że pijana matka zostawiła dziecko bez opieki. Ola musi najpierw odszukać syna, a później tłumaczyć się z całego zajścia. Ta informacja, że rzekomo była pijana, to prawdopodobnie blef, chociaż na podstawie niektórych informacji można przypuszczać, że miała jakiś problem z alkoholem. Konflikt między nią a Bogdanem rośnie do coraz większych rozmiarów, jednak to nie jest też tak, że Aleksandra skupia się tylko i wyłącznie na byłym partnerze. W międzyczasie, mniej więcej w 2003 roku, rozpoczyna nowy związek. Ireneusza M. poznaje przez internet, na jakiejś stronie czy forum wspierającym ludzi wychodzących z zaburzenia alkoholowego. W źródłach pojawia się sugestia, że to ona wyciągnęła go z nałogu, chociaż już pomijając, kto komu pomógł, to sam fakt, że Ola korzysta z tego rodzaju forów, może sugerować, że również miała co najmniej epizod z nadużywaniem alkoholu. Jeżeli chodzi o charakterystykę Irka, to z wykształcenia jest on psychologiem, natomiast nie pracuje w zawodzie. Jest zatrudniony w jakiejś prywatnej firmie na kierowniczym stanowisku, jednak nie wiadomo, czym dokładnie się zajmuje. Co do jego aparycji, to niczym się szczególnie nie wyróżnia. Jest raczej niewysoki, ma lekkie zakola, a nieodłącznym elementem jego wizerunku są okulary. Generalnie mogłoby się wydawać, że koncentracja na budowaniu nowego związku dobrze zrobi Aleksandrze, dzięki temu w końcu zapomni o nieudanej relacji z Bogdanem i jakoś może ułoży sobie życie. Pewnie w większości przypadków by tak było, niestety nie tutaj. Problem ze związkiem Oli i Irka jest taki, że po pierwsze jest on bardzo absorbujący dla obu stron, i to w takim negatywnym znaczeniu, a po drugie mężczyzna jest ślepo zapatrzony w swoją wybrankę. Mówiąc absorbujący, mam na myśli to, że Ireneusz w okazywaniu uczuć przyjmuje bardzo podobny model zachowania do Oli, czyli rodzi się między nimi taka zaborcza miłość. Wpływ na to mają poniekąd pewnie ich cechy charakteru, ale w dużej mierze też fakt, że oboje są po 40. W poprzednich latach zostali, delikatnie mówiąc, sponiewierani przez życie, więc teraz obsesyjnie pragną zaznać stabilności i poczucia bezpieczeństwa. Poza tym poznali się w kryzysie, bo jednak wychodzenie z uzależnienia to nie jest żadna sielanka. A jeżeli prawdą jest, że to bardziej Ola pomogła Irkowi zerwać z nałogiem niż on jej, to pewnie był jej wdzięczny i to dodatkowo podbiło wchodzenie w taki klimat pod tytułem „Zrobię dla ciebie wszystko”. Podejście Irka do związku determinuje jeszcze inny wątek z jego przeszłości, mianowicie jego była rodzina. Przed poznaniem Oli miał żonę, z którą wychowywał syna. Ich związek z jakiegoś powodu się rozpadł, co naturalnie samo w sobie nie musiało przekreślać relacji z synem, jednak w tym wypadku tak się właśnie stało. Syn wyraźnie dał ojcu do zrozumienia, że nie chce utrzymywać z nim kontaktu. Być może miał mu za złe, że popadł w nałóg, może w domu działo się coś na tyle złego, że po prostu nie był już w stanie dłużej podtrzymywać tej relacji, Możemy się jedynie domyślać, natomiast faktem jest, że dla Ireneusza był to ogromny cios. Tym samym dodatkową zaletą Oli w jego oczach jest fakt, że ma ona synka, którego wychowuje praktycznie sama. Ireneusz trochę więc liczy na to, że będzie mógł Xaveremu zastąpić ojca i tym samym ta relacja wypełni w jakimś stopniu pustkę, która została po utraconej więzi z biologicznym synem. Piękna wizja, która może i miałaby szansę się ziścić, gdyby nie fakt, że Xavery mimo wszystko ma ojca, któremu zależy na kontakcie z nim. Problemem nie jest brak chęci Bogdana, aby zajmować się synem, a to, że nie może się on porozumieć z Olą odnośnie tego, jaki ma być wymiar tej opieki. W związku z tym Irek wkracza w sam środek pola bitwy, gdzie sytuacja jest bardzo zaogniona i razem z Aleksandrą zaczyna tworzyć wspólny front. Swoją drogą historia lubi się powtarzać, jak widać, tylko w zmiennych konfiguracjach. Kiedyś Ola i Bogdan przeciwko Monice, teraz Ola i Irek przeciwko Bogdanowi. Gdy Hojna dowiaduje się, że jego była partnerka zaczęła się z kimś spotykać, jak to zostało nazwane w artykułach, szaleje z zazdrości. Bardziej jest to chyba zazdrość o to, że obcy mężczyzna w jakimś stopniu uczestniczy w wychowaniu jego syna, niż zazdrość o samą Olę. Tak czy inaczej próbuje zaszkodzić Irkowi. Na początku działa z dystansu i przykładowo nasyła na konkurenta policję, argumentując, że według niego Ireneusz znęca się nad Xaverym. Okazuje się, że nie jest to prawda, była to jedynie prowokacja. Później zaczyna dochodzić między nimi do otwartych konfrontacji, bo zdarza się, że na przykład na szkolne zebrania rodziców przychodzą zarówno Ireneusz, jak i Bogdan. Nieraz przed szkołą dochodzi więc między nimi do nieprzyjemnej wymiany zdań, przepychanek, a nawet rękoczynów. O ile na początku cały ten konflikt pozostaje między trójką dorosłych, to po czasie zostaje w niego wciągnięty niestety również Xavery. Nie wiadomo, kto zaczął tą chorą grę, ale w źródłach jako pierwsze pojawiają się wzmianki na temat Bogdana, który miał wmawiać synowi, że partner matki jest chory. Opowiada też, że jest to bardzo niebezpieczna i zaraźliwa choroba, a Ireneusz zdążył już zarazić Aleksandrę. Jeżeli Xavery nie będzie uważał, to on również może zostać zarażony. Taka historia oczywiście brzmi dość niewiarygodnie i infantylnie, natomiast przypomnę, że skoro działo się to jakoś na przełomie lat 2003-2004, no to Xavery miał jakieś 8-9 lat. Na dziecku w takim wieku tego rodzaju informacje mogły zrobić wrażenie, a także po prostu spowodować stres. Zwłaszcza, że słyszał je nie od jakiejś obcej osoby, a od taty, któremu ufał. Gdy Ola o wszystkim się dowiaduje, jest wściekła, ale z jakiegoś powodu uznaje, że dobrą taktyką będzie kontynuowanie tego przedstawienia, naturalnie nadal z wykorzystaniem Xaverego. Wyjawia chłopcu, że Bogdan tak naprawdę nie jest jego prawdziwym tatą, ponieważ jego biologiczny ojciec zaginął. Hojna go jedynie zastępował. Bogdan, chcąc udowodnić synowi, że to nieprawda, wykonuje test DNA, i dzieli się z nim wynikami. Po jakimś czasie, co nie trudno było przewidzieć, Xavery jest już w takim stanie emocjonalnym, że konieczna staje się interwencja psychologa. Na jednym ze spotkań ma za zadanie narysować swoją rodzinę, ale w sposób symboliczny, za pomocą innych obiektów. Wynik okazuje się być bardzo przykry, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę to, jak Xavery postrzega siebie w tej rodzinie. Ireneusza, Aleksandrę i Bogdana rysuje kolejno jako spadochron, kwiatka oraz mysz. Siebie natomiast przedstawia jako bączka do zabawy, który kręci się między wszystkimi, więc po pierwsze czuje się zapewne bardzo niestabilnie, a po drugie widzi się chyba trochę jak takiego zadowalacza albo zabawkę dorosłych. Nic dziwnego, bo ten otwarty konflikt i naprzemienne wyrywanie sobie syna znacznie przybiera na sile. Irek stara się coraz bardziej ojcować Xaveremu, poza tym niezmiennie obsesyjnie kocha Aleksandrę, więc całkowicie udziela mu się jej nienawiść do Bogdana. Xavery z czasem przywiązuje się do partnera matki, kocha Irka, bo też nie ma powodu, żeby było inaczej. Mieszkają razem, mężczyzna jest względem niego opiekuńczy, więc rodzi się między nimi więź. Kocha też oczywiście Bogdana, bo to w końcu jego ojciec, a poza tą nieprzyjemną częścią konfliktową, gdy Ksawery jest z Bogdanem sam na sam lub też dodatkowo z rodzeństwem, to spędzają czas po staremu, czyli zawsze w bardzo przyjemny sposób. Kończąc już ten wątek Ksawerego i tego, jak odbiera całą sytuację, to oczywistym jest fakt, że cały konflikt rozgrywał się w dużej mierze o niego, ale nie przez niego. Niestety dziewięciolatek, idąc takim uproszczonym tokiem rozumowania, ma ogromne poczucie winy w związku z tym, co się dzieje. Natalia i Kazik wspominają, że gdy siedzieli kiedyś tylko we trójkę, Ksawery powiedział im, że rodzice kłócą się przez niego i przez to czuje się winny. W 2004 roku dochodzi do kolejnej eskalacji konfliktu, a jej początkiem jest decyzja Aleksandry i Ireneusza o tym, żeby pobrać się jeszcze przed wakacjami. Bogdan dowiaduje się o planowanym ślubie od Ksawerego i dzień przed ceremonią robi coś, co sugeruje, że może cała ta szopka, którą odgrywał od kilku miesięcy, nie wynika jedynie z zazdrości o syna, a również ma coś wspólnego z byłą partnerką. W trakcie ostatnich przygotowań do ślubu Ola dostaje od niego SMS-a, w którym były partner proponuje jej małżeństwo. Zaskakujące, bo nie był w stanie zrobić takiego kroku w ciągu kilkuletniego związku, a teraz nagle jakby zmienił zdanie. Przyszła panna młoda, ignoruje wiadomość, wyłącza telefon i na ostatnią chwilę wynajmuje ochroniarza. Chce się zabezpieczyć na wypadek, gdyby Bogdan miał zamiar zakłócać im uroczystość. Finalnie ślub przebiega bez większych problemów, aczkolwiek nagromadzone emocje pozostają, więc konfrontacja wydaje się nieunikniona. Dochodzi do niej w czerwcu, ponownie na zakończeniu roku, ponownie przed szkołą Ksawerego. W sumie tak się nasuwa, że dla tej rodziny zakończenia roku to chyba jakieś bardzo niefortunne wydarzenia i też przebywanie w szkole niezbyt dobrze na nich wpływa. Ale pewnie wynika to z tego, że wydarzenia szkolne to takie, w których cała trójka uczestniczy. Nikt właściwie nie może zabronić nikomu udziału w nich i nie są w stanie też siebie unikać. W każdym razie, jakżeby inaczej niż na oczach syna, a także innych dzieci oraz nauczycieli, Bogdan szarpie się na boisku z Ireneuszem. Bójka przybiera na takiej sile, że interweniować musi dyrekcja szkoły oraz policja. Beznadziejna sytuacja, ale też nic nowego w tej sprawie, natomiast to dopiero zwiastun tego, co ma się dziać w trakcie wakacji. Generalnie mimo tego, że Aleksandra nie pozostaje obojętna na zaczepki Bogdana, to sama ich już tak często nie prowokuje, bo jak wspominałam wcześniej, boi się, co tak wpływowy człowiek może jej zrobić. W jej ocenie hojna zna wielu VIP-ów, więc tak naprawdę może wszystko. W związku z tym podejmuje różne środki ostrożności. Przykładowo Bogdan nie zna dokładnej lokalizacji jej mieszkania. Ksawerego przekazują sobie zawsze gdzieś na neutralnym gruncie. Chłopiec też ma zakaz opowiadać ojcu o swoim miejscu zamieszkania, więc Bogdan przez długi czas tego adresu nie zna. Pewnego razu daje synowi w prezencie telefon komórkowy. On uruchamia go już po powrocie do domu, a po uruchomieniu na wyświetlaczu pojawia się komunikat: lokalizacja twojego telefonu została namierzona. Aleksandra wpada w panikę, bo zakłada, że Bogdan zainstalował w telefonie lokalizator, w związku z czym dokładnie pozna ich adres i już nigdy nie przestanie ich nękać. Przez całą noc żyją w strachu, że hojna za chwilę zapuka do ich drzwi, a następnego dnia jadą do serwisu, gdzie dają telefon do sprawdzenia specjaliście, przy okazji wypytując go o działanie takiego lokalizatora. Ostatecznie okazuje się, że GPS jest bardzo niedokładny, więc nawet jeśli Bogdan uzyskał dostęp do lokalizacji, to mógł się dowiedzieć co najwyżej w obrębie jakiej dzielnicy mieszkają, ale nie poznał ich dokładnego adresu. Do kolejnego incydentu dochodzi kilka tygodni później. Zgodnie z wyrokiem sądu, hojna ma prawo spędzić z synem 3 tygodnie wakacji. Ola nie oponuje, odwodzi Ksawerego w ustalone miejsce, jednak po upływie wyznaczonego czasu nie odzyskuje go z powrotem. Bogdan nie oddaje chłopca przez blisko 2 miesiące. Kontakt z nim się urywa, w jego firmie nikt nie ma pojęcia, gdzie go szukać. Aleksandra wpada w panikę i zgłasza sprawę policji. Co zaskakujące, funkcjonariusze odmawiają interwencji, bo skoro Bogdan nie ma ograniczonych praw rodzicielskich, to nie może być mowy o porwaniu dziecka. Ola szuka więc pomocy u prywatnego detektywa, prosi go, aby namierzył Bogdana i sprawdził, co się dzieje z Xawerem. Detektyw okazuje się działać bardzo skutecznie, bo szybko namierza Chojnę gdzieś na ulicach Warszawy. Ten jednak orientuje się, co się dzieje, wsiada do samochodu i zaczyna uciekać. Tym samym startuje szaleńcza gonitwa przez ulice Warszawy. Mężczyźni w trakcie dobijają do prędkości blisko 180 km na godzinę. Niestety po wyjeździe z miasta Bogdan przyspiesza jeszcze bardziej, więc detektyw traci go z oczu. Ola odzyskuje syna dopiero pod koniec sierpnia, dzień przed konferencją Czarne Listy, Białe Listy, którą Chojna organizuje wspólnie z Krajowym Rejestrem Długów. Ma to być duży event medialny, więc biznesmen prawdopodobnie wystraszył się, że jeśli nie odda syna, Aleksandra wtargnie na wydarzenie i publicznie zacznie nagłaśniać sprawę. Nie mylił się, bo Ola była tak zdesperowana, że faktycznie miała to w planie, ale że ostatecznie Xawery do niej wrócił, to sprawa przeszła bez echa. Bogdan tłumaczył później, że Xawery chorował, dlatego przetrzymał go dłużej. Nie chciał go po prostu narażać na ponowną zmianę miejsca w trakcie, gdy jego zdrowie podupadało. Zaprzeczyli temu jednak Natalia i Kazik, którzy wprost przyznali, że ojciec po prostu chciał pobyć z synem dłużej. Kilka dni po powrocie Xawerego do domu, Ola odbiera telefon od pracownika firmy Chojny. Ten tłumaczy, że w imieniu szefa chciałby zaprosić Xawerego na chrzciny jego młodszego braciszka, ponieważ Bogdan po raz czwarty został ojcem. Uroczystość ma się odbyć za kilka dni, jednak Aleksandra nie pozwala synowi w niej uczestniczyć. Ten strach o Xawerego, trwający prawie 2 miesiące, sprawia, że coś w niej pęka. Od września zmienia synowi szkołę, o zmianie nie informując Bogdana. Poza tym występuje do sądu o pozbawienie go praw rodzicielskich. Bogdan rewanżuje się jej złożeniem pozwu o obniżenie alimentów z 1000 na 300 zł miesięcznie, a zmianę argumentuje tym, że rzekomo nie ma już prawie środków do życia, chociaż w tamtym czasie nadal jest aktywny zawodowo. Na Aleksandrze nie robi to wrażenia i pozostaje ona nieugięta. Całkowicie blokuje Xaweremu kontakt z ojcem oraz z rodzeństwem. Poza zmianą szkoły, razem z Irkiem podejmują też decyzję o zmianie miejsca zamieszkania oraz zmianie numerów telefonów. Natalia i Kazik, chcąc nawiązać jakiś kontakt z bratem, szukają go po całej Warszawie. Sprawdzają szkołę po szkole, jednak bezskutecznie. Cała rodzina jakby zapadła się pod ziemię. Wydawałoby się, że to koniec, ale jednak chęć zemsty góruje nad lękiem, więc Aleksandra i Ireneusz co jakiś czas przypominają Bogdanowi o swoim istnieniu, zatruwając mu życie. Robią to jednak tak, aby on nie był w stanie ich namierzyć. Właściwie Ola usuwa się w cień i w tych wysiłkach widoczne jest przede wszystkim zaangażowanie jej partnera. Skonfliktowany trójkąt przeradza się więc w pojedynek 1-1, Bogdan versus Irek. Być może ten drugi jest jakoś podburzany przez swoją partnerkę, a może te wcześniejsze lata i obserwowanie konfliktu tak mu się udzieliło, że już bez niczyjej zachęty kompletnie w tym przepadł. Teraz ma tylko jeden cel – zniszczyć Bogdana. Zaczyna się od nagabywania współpracowników Chojny. Dostają oni telefony, faksy i maile od Ireneusza, w których chce on zdemaskować biznesmena i tym samym wywrzeć negatywny wpływ na prowadzone przez niego interesy. Co więcej, uderza również w siostrę Bogdana, Elżbietę. W latach 2004-2005 angażuje się ona przede wszystkim w karierę naukową na Uniwersytecie Warszawskim, chociaż ma już też za sobą debiut polityczny. Początkowo Irek wysyła listy bezpośrednio do niej. Przekazuje w nich ogólnie mówiąc takie mało znaczące informacje. Pewnie nic szokującego dla siostry, bo na przykład pisze, że Bogdan stracił prawo jazdy w wieku 20 kilku lat za jazdę pod wpływem alkoholu, albo że kupił sobie jakieś drogie narty za 7000 zł. Elżbieta najpewniej ignoruje te listy, bo w sumie co by miała na coś takiego odpisać. Poza tym nigdy nie poznała Ireneusza, ale domyśla się, że pewne szczegóły z życia jej brata mężczyzna zna od Aleksandry, która z kolei poznała je w trakcie trwania związku. Wobec braku reakcji Ireneusz zaczyna przefaksowywać listy również na uczelnię, żeby tam wszyscy dowiedzieli się, jakiego pani profesor ma brata. Robi to coraz śmielej i zaczyna dodawać bardziej rozbudowane informacje, na przykład załącza odpisy jakichś rozstrzygnięć sądowych związanych z opieką nad Xaverym, a także opisuje przekręty biznesowe, jakich Bogdan się dopuścił. Poza tymi działaniami naokoło uderza również bezpośrednio w samego Bogdana. Mężczyzna nagle zaczyna otrzymywać ogromne ilości SMS-ów. Wiadomości idą falami, najpierw jest ich bardzo dużo, potem następuje spokój, a potem cykl startuje od nowa. Wszystkie SMS-y są wysyłane z numeru Xaverego i stylizowane na taką treść, jakby on sam je pisał, choć raczej jest to wątpliwe. Przykładowe treści niektórych wiadomości to m.in. nienawidzę cię, jesteś martwy, nie jesteś moim ojcem, nie chcesz płacić za moją szkołę i udajesz chorego, oszukujesz, dałeś mi telefon z podsłuchem, żeby mnie porwać, nie chcę z tobą rozmawiać, jesteś zły, ja kocham mamę i Irka, nie chcę z tobą być nigdy, kocham tylko mamę i Irka, a ty jesteś oszust i chory psychicznie. I o ile rozzłoszczony dziewięciolatek może jeszcze napisać ojcu w jakichś chwilach słabości, że oszukuje albo że go nienawidzi, no to raczej jest to mało prawdopodobne, żeby wytykał mu na przykład chorobę psychiczną. Jakby nie patrzeć, sytuacja jest więc patowa i w tym momencie Bogdan jest przede wszystkim ofiarą, jednak z drugiej strony mamy też głosy mówiące o tym, że działania Irka to po prostu rewanż. Opisałam wam wcześniej kilka przykładów agresywnych zachowań Bogdana. Po zagłębieniu się w temat jeszcze bardziej można dotrzeć do wpisów na forach internetowych, które wiadomo nie są jakimś wzorowym źródłem informacji, bo to właściwie dane w żaden sposób niezweryfikowane, natomiast jeden z wpisów zacytuję. Potraktujcie to może z przymrużeniem oka, chociaż trudno nie zauważyć, że te informacje są właściwie spójne z obrazem Bogdana, który już zdążyliśmy poznać. Pan Hojna dręczył tę rodzinę. Widziałam SMS-y, którymi zasypywał matkę swojego dziecka i jej obecnego męża. Nachodził ich w domu jeszcze wcześniej przed zmianą adresu. Cała rodzina odchodziła od zmysłów. Mama chłopca musiała na rozprawy sądowe przychodzić z ochroniarzem, bo był agresywny. Pan H. nie mógł się pogodzić z faktem, że kobiecie udało się uwolnić spod jego wpływu. Na początku 2005 roku w sprawę angażuje się dziennikarka Katarzyna Klukowska. Zaczyna zbierać materiały do artykułu mającego pokazać prawdziwe oblicze Hojny. Nie jest to przypadek, bo jest ona, tutaj zależnie od źródeł, albo przyjaciółką, albo znajomą Aleksandry. Pewnie temat nie jest jej obojętny, bo mimo wszystko Bogdan to nadal osoba publiczna, więc tak kontrowersyjny artykuł na jego temat może się dobrze sprzedać. Ola pewnie przy okazji napomknęła jej o ich skomplikowanej sytuacji, dziennikarka zaczęła drążyć i temat tworzenia artykułu jakoś popłynął dalej. W trakcie, gdy Katarzyna Klukowska zbiera materiały, działania Ireneusza przybierają na sile. Regularnie wysyła do Bogdana listy oraz nęka go telefonami, a wszystkie te formy przekazu wypełnione są groźbami. Główne żądania Irka to, aby Hojna przestał walczyć o kontakt z synem. W tle nadal toczy się sprawa o pozbawienie go praw rodzicielskich i jak widać czas nie wyleczył ran. Aleksandra i Irek nadal zacięcie walczą o to, aby Bogdan się poddał. Żeby go do tego zmusić, Ireneusz pisze wprost, że jeśli nie przestanie dążyć do kontaktu z Xaverem, to go zabije. Ta sama groźba pada w trakcie jednej z rozmów z Katarzyną Kulkowską. Gdy po raz kolejny spotykają się, aby doprecyzować informacje, Ireneusz mówi: wiem, że planuje nam ukraść dziecko. Szuka naszego mieszkania i szkoły chłopca. Ja chyba będę musiał go zabić. Dziennikarka jest zaskoczona takim wyznaniem, więc próbuje jakoś wyjaśnić, co dokładnie Irek ma na myśli, ale on odpowiada tylko: nie mam już innego wyjścia. Jestem skończony psychicznie. Nie mam siły dalej walczyć. Hojna chyba coś przeczuwa i mimo, że przez długi czas czuł przewagę nad Olą i Irkiem, teraz zaczynają się w nim rodzić obawy. Czuje się osaczony, bo uporczywe próby nękania nie ustają. Rozważa nawet wyprowadzkę za granicę, jednak najpierw podejmuje jeszcze jedną próbę działania na miejscu. Kontaktuje się z prywatnym detektywem, właścicielem jakiegoś biura ochrony. Pokazuje mu wszystkie listy oraz SMS-y, które dostawał zarówno od Ireneusza, jak i wcześniej od Aleksandry. Ola, jak się dowiadujemy, nie przebierała w słowach, bo pisała mu rzeczy w stylu, cytuję, zniszczę cię najpierw zawodowo i towarzysko, a potem unicestwię. Mimo tego Bogdan, opisując ją, mówi o niej zdrobniale i przez cały czas używa formy Oleńka. Detektyw jest zaskoczony, bo w większości przypadków, gdy ma kontakt z mężczyznami skonfliktowanymi z byłymi żonami czy partnerkami, są oni raczej dalecy od używania pieszczotliwych form. Poza tym Hojna wydaje się wręcz zawstydzony. Zwierza się detektywowi, że wielu szczegółów o relacji z Olą nie opowiedział nawet najbliższym. Jest to więc duże wyróżnienie, że dopuszcza go do tak skrzętnie ukrywanych sekretów rodzinnych. Detektyw ma taki zwyczaj, że gdy klient jest u niego po raz pierwszy i opisuje sprawę, nagrywa całą rozmowę. Dzięki temu może później wrócić do nagrania, na spokojnie wszystko przeanalizować i dokładnie zapoznać się z problemem. Na zakończenie spotkania obiecuje, że zajmie się tematem, a gdy będzie wiedział coś więcej, odezwie się. Po raz drugi spotykają się na początku lutego. Bogdan jest w widocznie gorszej formie, wydaje się, że jest u kresu sił, co stanowi spory kontrast do wizerunku, jaki do tej pory kreował. Próbuje zachowywać pozory, nadal ubrany jest bardzo elegancko, w dobrze skrojony garnitur, ale to tyle. Poza ładnym ubraniem już nic nie pozostało z tego dawnego wizerunku, ponieważ jest blady, siedzi na krześle już niewyprostowany i dumny jak dawniej, a zgarbiony. Poza tym przez większość czasu ma opuszczoną głowę. Werdykt detektywa brzmi następująco. Polują na pana i chcą pana zabić. Ma to zrobić nie zawodowiec, lecz psychopata. Nie są to więc informacje jakkolwiek napawające optymizmem. Pierwsze sygnały alarmowe, które ostatecznie doprowadziły do wysnucia takiego wniosku, pojawiły się już w trakcie opowieści Hojny. Mówił on, że zauważył jakiegoś mężczyznę godzinami stojącego pod jego oknem. Mężczyzna ten stał tam niezależnie od pogody i po prostu wpatrywał się w okno. Poza tym detektyw na własną rękę zdobył informacje, które utwierdziły go w tym, że sytuacja jest poważna, a Bogdanowi potrzebna jest ochrona. Po rozważeniu wszystkich za i przeciw on zgadza się na objęcie ochroną. Dodatkowo planuje też zmianę adresu, jednak wszystkie te działania mają zostać wdrożone po powrocie z jego następnej podróży. Razem z aktualną partnerką, Darią, planują w najbliższych dniach wylot do Egiptu. Planowo wrócą do Polski 14 lutego wieczorem, więc począwszy od 15 lutego Bogdanowi ma zostać przydzielony ochroniarz. Wydaje się, że największy kryzys jest więc zażegnany, dzięki czemu Hojna odzyskuje jakieś minimalne poczucie stabilności. Nie wspominałam wcześniej, więc teraz trochę nakreślę temat jego nowego związku. Związek jest trochę kontrowersyjny, bo różnica wieku między nim a nową partnerką jest spora, ponieważ w 2005 roku Bogdan jest już po 50, z kolei Daria ma 21 lat. Dziewczyna nadal studiuje, a poza tym dorabia sobie pracując w restauracji. Pewnego razu Bogdan odwiedził jej miejsce pracy, po prostu jako klient, i gdy ją zobaczył, od razu poczuł zauroczenie. Zaprosił ją na randkę, dziewczyna się zgodziła i tak to się wszystko zaczęło. Daria jest bardzo ładna, ogólnie typ Bogdana, bo dość niska, drobna, dziewczęce rysy. Początkowo jest też trochę wycofana. Pochodzi z dysfunkcyjnego domu, szczególnie złe relacje miała z ojcem, więc szuka jakiegoś poczucia bezpieczeństwa. Bogdan jest wobec niej troskliwy i chyba ten początkowy dystans ze strony Darii sprawia, że angażuje się bardziej, bo może ją w cudzysłowie zdobywać. Według Natalii ojciec nigdy nie był tak zafascynowany żadną kobietą. Pod wpływem nowej partnerki zmienia nawet swoje dotychczasowe przyzwyczajenia, bo kiedyś przykładowo nie stronił od imprez, jednak teraz zaczyna ich unikać. Jeżeli już gdzieś idzie, to razem z nią i to zazwyczaj na jakąś godzinę, dwie, bo Daria źle się czuje na takich tłumnych i sztywnych wydarzeniach. Początkowo mieli trochę inne priorytety, bo Bogdan od razu chciał się żenić i najlepiej mieć kolejne dziecko, a jego partnerka niekoniecznie. Ostatecznie jednak przyjęła oświadczyny, ale co do dziecka nie wiadomo. Mówiłam wam, że w 2004 roku Bogdan został ojcem po raz czwarty, i wtedy pracownik jego firmy chciał zaprosić Xawerego na chrzest brata. Jednak czy matką tego dziecka była Daria, czy jeszcze inna kobieta? Trudno stwierdzić. Tak czy inaczej układa się między nimi bardzo dobrze, więc w okolicach walentynek planują wspólny wyjazd. Pobyt w Egipcie okazuje się być wyjątkowo udany. Bogdan stwierdza nawet, że spędził tam najpiękniejsze dni swojego życia. Podróż przebiega zgodnie z planem i do domu wracają 14 lutego w godzinach wieczornych. W tym samym czasie w województwie mazowieckim trwają ferie zimowe, więc już kilka dni przed ich powrotem Aleksandra, Ireneusz oraz Xawery wyjeżdżają w góry. Zatrzymują się w malowniczo położonej Bukowinie Tatrzańskiej, jednak po kilkudniowym pobycie ich wspólny odpoczynek zostaje przerwany. Co prawda Aleksandra i Xawery zostają w górach, jednak Irek w poniedziałek 14 lutego niespodziewanie się pakuje i wraca do Warszawy. Odnośnie tego, dlaczego tak się stało, są dwie wersje. Jedna to, że musiał po prostu wrócić wcześniej do pracy, i druga, bardziej prawdopodobna ze względu na późniejszy przebieg wydarzeń, że między nim i Olą coś się stało. Najpewniej doszło do jakiejś kłótni, co można wywnioskować między innymi z treści SMS-ów, które Irek wysyłał tego dnia do swojego przyjaciela Darka. O 21.13 zaczyna temat, pisząc przyjacielowi wiadomość. Z Olą źle się nam ostatnio układa, uwierzysz? Po kilku minutach dopisuje jeszcze: ona myślała, że nie dowiem się o różnych takich. Dowiedziałem się i teraz głupio. Chodzi o ich relacje. Sprzedała mi wersję, że z nim już po urodzeniu Xawerego nic. Wierzyłem. Tymczasem ich kontakty były co najmniej intensywne. Zostałem zrobiony w ch**a i tyle. Treść ostatniego wysłanego tego dnia SMS-a to: Darek, mnie się nic nie uda. Ani z pracą, ani z domem, ale przynajmniej próbowałem. W trakcie pisania tych wiadomości, albo krótko po tym, Irek spotyka się z mamą Oli. Rozmawiają przez kilka godzin, nie wiadomo o czym, następnie Irek wychodzi i najpewniej wraca do domu. Po drodze odwiedza jeszcze stację benzynową, gdzie kupuje nóż. W międzyczasie Daria i Bogdan spędzają czas w mieszkaniu. Krótko po powrocie Hojna dzwoni do siostry. Opowiada Elżbiecie o podróży, jednak po chwili rozmowa schodzi na mniej przyjemne tematy. Rozmawiają o kwestii nękania, a także o wszystkich zgłoszeniach, które Bogdan w tej kwestii składał zarówno na policji, jak i w prokuraturze. Elżbieta martwi się o brata, jednak sytuację trochę poprawia fakt, że już od jutra ma on zostać objęty ochroną. Ostatecznie Hojna podsumowuje wszystko słowami: to, co się wokół mnie dzieje, to casus vitae. Czyli dosłownie sprawa życia, albo tak bardziej wpasowując w powiedzenia powszechnie używane, sprawa życia lub śmierci. Na tym kończą rozmowę, a niedługo później, zmęczeni podróżą, Daria i Bogdan kładą się spać. Około północy ktoś dzwoni do drzwi ich willi na Żoliborzu. Bogdan ma płytki sen, więc momentalnie się budzi i idzie sprawdzić, kto to. Zaskoczony widzi, że pod drzwiami stoi Ireneusz. Krótko po tym Daria, która do tej pory spała, zostaje wyrwana ze snu, a to dlatego, że z przedpokoju dochodzi krzyk jej partnera. Bogdan podniesionym tonem informuje, że jest tu Irek i ma nóż. Zaczyna też wołać o pomoc. Dziewczyna nawet nie ma czasu, aby zareagować, ponieważ już po kilku sekundach Bogdan znów pojawia się w sypialni. Idzie chwiejnym krokiem i właściwie od razu pada na łóżko. Jest ranny. Zanim wbiega Irek, a następnie na oczach zszokowanej Darii, zaczyna zadawać Bogdanowi kolejne ciosy. Dziewczyna próbuje bronić partnera, rzuca się na napastnika, chcąc mu wyrwać nóż, jednak bezskutecznie. Jedyne, co zyskuje, to skaleczenie, ale jak się później okazuje, niegroźne. Niestety tego samego nie można powiedzieć o Bogdanie, bo on zostaje bardzo mocno poraniony. Ireneusz, widząc, że Hojna nie ma już szans na przeżycie, wychodzi, ale dosłownie po chwili wraca. Rozmawia z Darią, opanowanym, rzeczowym tonem tłumaczy, że poczeka tutaj, aż Bogdan umrze, potem wyjdzie i dopiero wtedy dziewczyna może zadzwonić po policję. Zapewnia, że nie zamierza jej krzywdzić, bo w ogóle nie o nią chodzi. Przeprasza też, że musiała to wszystko widzieć. Daria opowie później, że w jej ocenie Irek z całą pewnością nie działał w amoku. Wyglądało to tak, jakby miał plan i racjonalnie go realizował. Wszystko trwa około 5 minut. Gdy Bogdan nie daje już oznak życia, Ireneusz wychodzi i kieruje się do zaparkowanej niedaleko Toyoty Corolli. Po jego wyjściu Daria wybiera numer alarmowy. Policjanci przyjeżdżają na miejsce zdarzenia w ciągu dosłownie kilku minut. Sposób, w jaki zostaje potraktowana Daria, czyli jakby nie patrzeć główny świadek zdarzenia, jest co najmniej skandaliczny. Początkowo nikt nie zwraca na nią większej uwagi. Udaje jej się jedynie przekazać śledczym, kto był sprawcą. Nic więcej nie jest w stanie powiedzieć, ponieważ jest kompletnie roztrzęsiona. Pyta policjantów, czy mają jakieś środki na uspokojenie, oni jednak nie dysponują lekami. Pyta więc, czy może się napić alkoholu, bo nie jest w stanie się uspokoić. Funkcjonariusze właściwie ją ignorują, więc sięga po butelkę. Jako że pije rzadko i nie ma w tym wprawy, to po wypiciu zaledwie części jest kompletnie odurzona. Przez kolejne 4 godziny po prostu siedzi w milczeniu, w trakcie gdy policjanci wykonują czynności śledcze. Początkowo nikt jej w ogóle nie przesłuchuje, a gdy mundurowi kończą zbierać ślady, odwożą ją na izbę wytrzeźwień. Tam z jakiegoś powodu Daria ma się rozebrać, czego stanowczo odmawia. Zaczyna się szarpać z policjantami, więc ostatecznie zostaje przywiązana do łóżka, gdzie spędza kilka kolejnych godzin. Wracając do Irka, to krótko po zdarzeniu dzwoni on do Oli. Rozmowę zaczyna od słów: jesteście już bezpieczni, musiałem to zrobić, nie było innego wyjścia. Wspomina też, że załatwił sprawę, a teraz pójdzie się zgłosić na policję. Rozmowa jest bardzo krótka, jednak po jej zakończeniu Irek nie udaje się na komisariat, a jedzie do znajomych. Tam doprowadza się do porządku, przede wszystkim myje ręce opryskane krwią, odpoczywa i następnego dnia ponownie rusza w drogę. Ostatnie miejsce, jakie chce odwiedzić, to województwo warmińsko-mazurskie, ponieważ tam mieszka jego biologiczny syn. Prawdopodobnie jako, że spodziewa się, że kolejne lata spędzi w zamknięciu, chce po raz ostatni przeprosić syna, a także się z nim pożegnać. W pierwszej kolejności jedzie do Moronga, natomiast nie wiadomo, czy udaje mu się spotkać z synem, a jeżeli tak, to czy rozmowa dochodzi do skutku. Później kieruje się na północny wschód, do wsi Szurpiły, leżącej niedaleko Suwałk, gdzie zamierza się spotkać z bliską przyjaciółką. Nie wiadomo, czy to miał być docelowo koniec jego podróży, czy Irek zamierzał jechać gdzieś jeszcze, a może uciekać. Tak czy inaczej, jego plany zostają pokrzyżowane. To właśnie w Szurpiłach 15 lutego około godziny 21, czyli niecałą dobę po zdarzeniu, zostaje zatrzymany przez suwalską policję, która zorganizowała w tym miejscu zasadzkę. Wcześniej wytypowano miejsca, w których mężczyzna mógłby się pojawić, a następnie w każdym z nich ustawiono patrol policji. Funkcjonariusze byli przygotowani nawet na jego ewentualny powrót do Bukowiny Tatrzańskiej, jednak jak widać udał się w zupełnie inne rejony Polski. W trakcie zatrzymania Ireneusz jest przede wszystkim zaskoczony, że śledczym tak szybko udało się wpaść na jego trop. Jeszcze w nocy z wtorku na środę do Suwałk przyjeżdżają żoliborscy policjanci prowadzący sprawę. Odbierają stamtąd poszukiwanego i odwożą go do Warszawy. Następnego dnia, w środę 16 lutego, prokuratura rejonowa Warszawa-Żoliborz stawia Ireneuszowi M. zarzut zabójstwa, w związku z czym do sądu trafia wniosek o tymczasowe aresztowanie. Mężczyzna odmawia składania wyjaśnień. Oprócz głównego śledztwa w prokuraturze badany jest również wątek zawiadomień, które Bogdan składał odnośnie nękania. Przeanalizowano treść zgłoszeń, aby sprawdzić, czy nie doszło do zaniedbań, ale finalnie nikogo nie pociągnięto do odpowiedzialności. W międzyczasie Ireneusz przebywa na rutynowej obserwacji psychiatrycznej, której celem jest określenie, czy był poczytalny w momencie popełniania zbrodni. Tydzień po śmierci Bogdana Hojny na łamach Gazety Wyborczej pojawia się obszerny artykuł podsumowujący jego działalność. Autorką jest nikt inny jak Katarzyna Klukowska, a poza zebranymi wcześniej informacjami, na końcu artykułu dziennikarka zamieszcza krótką wzmiankę na temat zabójstwa. Zanim przejdziemy do procesu, to jeszcze chwilę o sytuacji medialnej, bo w mediach rozpętuje się piekło. Obie strony konfliktu na arenie publicznej zaczynają się przerzucać wzajemnymi oskarżeniami. To jest rodzina Oli wyraża się niepochlebnie o Bogdanie, z kolei rodzina Bogdana za wszystko obwinia Olę. Matka Aleksandry, bardzo aktywna w kontaktach z dziennikarzami, w trakcie wywiadów podkreśla, jakim Hojna był fatalnym ojcem i co jej córka musiała przejść jako matka jego dziecka. Z kolei Elżbieta, jak podaje Super Express, wprost oskarża Aleksandrę o popełnienie zbrodni. Gazeta cytuje jej wypowiedź: oskarżam byłą żonę mojego brata Bogdana Hojny. To ona kierowała ręką i głową mordercy. W dalszej części wywiadu Elżbieta oświadcza, że zamierza wystąpić w sądzie w roli oskarżycielki posiłkowej i doprowadzić Aleksandrę na ławę oskarżonych. Według siostry zamordowanego była partnerka jej brata opowiadała swojemu mężowi jakieś wyimaginowane rzeczy na temat Bogdana. Stworzyła obraz człowieka, który zepsuł jej życie i powinien za to zostać ukarany. Nastawiała Ireneusza tak długo, aż on w końcu przystąpił do działania. Z innych medialnych historii to, co właściwie uderzające, bardzo często pojawiają się wzmianki na temat ogromnego uczucia pomiędzy Bogdanem a Aleksandrą. Każdy widział, jak wielka namiętność ich łączyła, a ta namiętność z czasem przekształciła się w taki dziwny splot miłości i nienawiści. W sumie mówi się, że nienawiść wcale nie jest przeciwieństwem miłości, jak już to obojętność. I w tej sprawie to powiedzenie niby może mieć zastosowanie, ale to dość wątpliwe. Mimo wszystko po latach wzajemnego zatruwania sobie życia, Ola raczej nie miała żadnych pozytywnych uczuć w stosunku do Bogdana. Oboje byli w nowych związkach i chyba nie liczyli na powrót do siebie. Jak wiadomo, gazety muszą jednak trochę podkręcać temat, więc pojawiają się spekulacje, że wtedy w Bukowinie, gdy doszło do kłótni między Aleksandrą a Irkiem, mężczyzna pod wpływem czegoś, co usłyszał od żony, dopowiedział sobie, że ona nadal czuje coś do Bogdana. To mógł być ten czynnik, który ostatecznie popchnął go do działania. Z innych spekulacji to jest jeszcze kwestia tego, dlaczego Bogdan, będąc nękanym i wiedząc, że Irek może stanowić zagrożenie, wpuścił go do siebie do domu. Tu wytłumaczenie nasuwa się jedno. Chyba nie ma innego tematu, który Bogdan mógłby chcieć w spokoju omówić z Irkiem, jak to, że coś stało się Ksaweremu. Hojna w tamtym momencie nie widział syna już od blisko pół roku. Nie wiedział, co u niego, więc Irek to wykorzystał. Wiedział, że jeśli powie Bogdanowi, że na przykład Ksawery miał wypadek i potrzebuje pomocy, to zdesperowany ojciec nie będzie myślał do końca logicznie ani się z nim wykłócał, tylko bez ogródek wpuści go do środka, aby wysłuchać, co ma do powiedzenia. Z zeznań Darii wiemy, że jeszcze w trakcie pobytu w Egipcie Bogdan był momentami przygnębiony, ponieważ miał jakieś przeczucie, że Ksaweremu może grozić niebezpieczeństwo. Nie było to niczym uzasadnione, po prostu odczuwał jakieś dziwne napięcie, więc był tym bardziej wyczulony na informacje na jego temat. Kończąc już wątek wojny medialnej i spekulacji, to powiem jeszcze o jednym artykule, który pojawia się trochę w kontrze do tekstu Katarzyny Klukowskiej. Zostaje on napisany przez dorosłą już Natalię, która, nie wspominałam wcześniej, ale wstąpiła na ścieżkę kariery dziennikarskiej. Dziewczyna opisuje różne dokonania zawodowe ojca, natomiast mimo tego nie da się ukryć, że tekst ma wymiar taki bardziej prywatny. Ogólnie wydźwięk jest pozytywny, ale wspomina też o wadach Bogdana, w związku z czym używa według mnie bardzo ładnej i trafnej metafory podsumowującej jego osobowość. Zacytuję: był żywiołem, który wyrażał się w kataklizmach. W jednym z wywiadów Natalia wspomina też, jak to było być córką Hojny i tutaj mamy taki cytat: najlepszy ojciec, jakiego można sobie wyobrazić, potrafił rzucić wszystko, by być z nami. Bardzo mu zależało, żebyśmy spędzali razem czas, jedli obiady, wyjeżdżali razem na narty, dbał o naszą edukację, stworzył między nami mocną więź. Mamy różne matki, ale jesteśmy prawdziwym rodzeństwem. I chyba najlepszym dowodem na to, że Bogdanowi faktycznie wyszło stworzenie tej wyjątkowej więzi między Natalią a młodszymi braćmi, jest fakt, że po jego śmierci dziewczyna rozpoczyna walkę w sądzie o to, aby mieć prawo do widzeń z Ksawerym. Niestety jest to konieczne, prawdopodobnie ze względu na to, że Aleksandra nie jest zbyt chętna, żeby na takie kontakty pozwalać. Przechodzimy do procesu, ale akurat w tej kwestii nie ma za wiele do omówienia. Po pierwsze, jeszcze tak w odniesieniu do materiału dowodowego, to pojawiają się wzmianki, że prokuratorowi chyba niezbyt zależało na poznaniu motywacji sprawcy. Taki wniosek wysnuwa detektyw, do którego Bogdan zgłosił się przed śmiercią. Co prawda jest on powołany na świadka w sprawie, ale przesłuchano go tylko raz i to tak dość pobieżnie. Wydaje się to trochę dziwne, bo akurat detektyw dysponował zapewne wieloma informacjami na temat sprawy i to dobrze udokumentowanymi, bo przecież nagrał wszystko, o czym Bogdan mu opowiadał. Na tej podstawie, a także na podstawie szczątkowych informacji na temat zbrodni, mężczyzna wysnuwa wniosek, że nie było to zabójstwo spontaniczne. Zbrodnia miała głębokie korzenie, a Ireneusz powoli i planowo dochodził do punktu kulminacyjnego. Odpowiedzią na to, dlaczego prokurator bardziej nie drążył tematu, jest być może wniosek złożony przez niego do sądu niecały rok po zbrodni, czyli w grudniu 2005 roku. Dokładnie jest to wniosek o umorzenie postępowania z uwagi na to, że zgodnie z opinią biegłych Ireneusz nie był poczytalny w momencie popełniania zbrodni. Nie powinien więc być sądzony, tylko skierowany na leczenie na oddziale zamkniętym. Na rozpatrzenie wniosku prokurator musi oczekiwać kolejne pół roku. W czerwcu 2006 roku sąd ogłasza, że nie zgadza się z jego oceną. Zgodnie z obowiązującą procedurą karną, skoro sędzia nie widzi podstaw do uwzględnienia wniosku, zwraca sprawę prokuratorowi do dalszego prowadzenia. Tak rozpoczyna się przepychanka między dwoma organami sprawiedliwości, która trwa przez kolejne półtora roku. Prokurator składa następne wnioski, opierając się na opiniach biegłych, sąd je cofa, oczekuje dodatkowych wyjaśnień i tak w kółko. Cała ta sprawa prowokuje rozpoczęcie debaty społecznej odnośnie stosowania środka zapobiegawczego, jakim jest areszt tymczasowy. Bo niby tymczasowy, ale tutaj trwa już blisko 2 lata. Powszechnie wiadomo, że Ireneusz jest winny, ale skoro zespół ekspertów orzekł, że był całkowicie niepoczytalny i powinien być leczony, no to niech będzie. 2 lata leczenia to czas, w którym mógłby już zrobić jakieś postępy, a tymczasem siedzi po prostu w areszcie. Idąc z kolei tym drugim scenariuszem, gdyby jednak opinia psychiatryczna została całkowicie podważona, to i tak powinien przejść uczciwy proces i odsiadywać karę wymierzoną przez sąd na podstawie oceny zebranego materiału dowodowego, a nie domniemań. Czy finalnie ta debata coś zmieniła? Nie wiem, no ale podyskutować zawsze warto. Z drugiej strony, jakby aresztu tymczasowego nie stosowano, to też skutki mogłyby być opłakane, więc ciężko o jakiś kompromis w tej sytuacji. Co do Ireneusza, to wyrok zapada 30 listopada 2007 roku. Nie ma tu żadnego nagłego przewrotu. Sąd Okręgowy w Warszawie w końcu decyduje o umieszczeniu go w szpitalu psychiatrycznym z powodu jego całkowitej niepoczytalności. W takich przypadkach czasu pobytu nie określa się z góry. Pobyt może trwać do końca życia, ale równie dobrze może się zakończyć po kilku lub kilkunastu latach. Po prostu sąd orzeka zwolnienie sprawcy, jeżeli dalsze pozostawanie w zakładzie nie jest już konieczne. Jak było tutaj, nie wiadomo. Przynajmniej ja nie znalazłam żadnej aktualizacji odnośnie tego, co dalej działo się z Irkiem. Być może jest już na wolności, może nawet nadal jest z Aleksandrą. W jednym z wywiadów powiedziała, że będzie na niego czekać, więc kto wie. Jedyne wzmianki o sprawie, jakie pojawiają się już po wyroku, są związane z Elżbietą, bo jednak to ona jest nadal osobą publiczną, więc co jakiś czas media wyciągają jakieś fakty z jej życia. Generalnie bardzo długo walczyła o to, aby pociągnąć Olę do odpowiedzialności, ale bezskutecznie. W sumie nic dziwnego, bo nie było żadnych dowodów na to, żeby Aleksandra brała udział w morderstwie czy jakoś wprost zachęcała do tego swojego męża. Po prostu dzieliła się z nim swoimi problemami, nastawiała go przeciwko Bogdanowi, ale ostatecznie sam akt odebrania życia to był jego wybór. Albo nawet nie, bo w wypadku całkowitej niepoczytalności raczej trudno rozważać to w takich kategoriach. Tak czy inaczej, ostatni artykuł związany jakkolwiek z zabójstwem Bogdana Hojny pochodzi z 2019 roku, bo to wtedy posłowie PiSu zgłosili kandydaturę Elżbiety Hojny-Duch na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W artykule nie ma niczego przełomowego, po prostu kolejne przypomnienie sprawy w kontekście życiorysu Elżbiety. Według mnie zbędne, bo jak mogliście zauważyć, praktycznie nie brała ona udziału w tych wszystkich wydarzeniach. Po wyborach w 2019 roku i rozpoczęciu 9. kadencji Sejmu temat kandydatury Elżbiety jakoś ucichł, nie było jej już na liście kandydatów, więc też media przestały wracać do sprawy. To tyle, moi drodzy, nie tylko w temacie odcinka, ale też w temacie spraw z Warszawy póki co, ponieważ kończę tę serię. Format się dla mnie wyczerpał i już bym chętnie zebrała się za jakieś inne tematy, więc czas na nowe. Dziękuję za propozycje spraw, nie wszystkie wykorzystałam, bo raz, że nie wszędzie były źródła na tyle obszerne, żeby skleić z nich odcinek, a dwa, nie każdą sprawę po prostu czuję. Jednak jak mam o czymś opowiadać, nie wiem, godzinę czy półtorej, to dla mnie samej musi to być wciągający temat, żebym mogła też zaciekawić Was. W kolejnym, powiedzmy, sezonie zdradzę, że będą województwa tak jak kiedyś, bo to w sumie było ciekawe, takie poruszanie się po całej mapie Polski, ale z kryminalnym tłem. Natomiast zrobię to w trochę innej formie niż ostatnio, ale o tym więcej powiem w następnym odcinku. W tym miesiącu planowo mają być 3 odcinki, więc do usłyszenia znów niedługo. Jeżeli materiał Ci się spodobał i chcesz wesprzeć dalszą podcastową działalność, możesz postawić mi kawę na Buy Coffee Too. Strona nie wymaga rejestracji. Link znajduje się w opisie.